Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Poradnik Sukces jak zawsze w poniedziałki o tej porze na naszej antenie. Witamy panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I odsyłamy wszystkich naszych słuchaczy oczywiście na witrynę poradniksukces.com. A my zaczynamy naszą audycję od omówienia sytuacji pana Janusza, który chce pomóc swojej byłej żonie w Polsce. Pan Janusz pyta. W Polsce byłem 6 lat w związku z żoną numer 1. Mam z nią syna, obecnie po 40. Rozwiedliśmy się, po 5 latach przyjechałem do Stanów, tu się ożeniłem po raz drugi, owdowiałem, długa historia. Pracowałem 30 lat jako hydraulik, dobrze zarabiałem, teraz mam dobrą emeryturę, ponad $2400 plus $500 z Unii. Zastanawiam się, czy nie byłoby warto ożenić się z byłą żoną po raz drugi, żeby ona dostała ode mnie rentę małżeńską. Ona klepie skrajną biedę, pomaga mi od czasu do czasu posyłając pieniądze przez syna, więc ta renta bardzo by jej pomogła. Pytanie, skoro byliśmy w związku 6 lat, czy musimy dożenić się na 4 lata, żeby ona mogła zacząć brać rentę? Ja mam 79 lat, żona 75. Ile ta renta by wyniosła? Czy jest szansa, żeby Unia dołożyła się do renty żony?
Sporo pytań, spróbujmy na nie odpowiedzieć po kolei. Więc pan pyta... Ile czasu musi być w związku małżeńskim z drugą żoną, bo z pierwszą żoną, z którą przedtem był 6 lat w związku. Więc panie Januszu, nie musi pan być w związku z nią 4 lata. Nie, lecz tylko 12 miesięcy, bo nie ma znaczenia, czy jest to wasz pierwszy związek, czy drugi związek. Żona może brać rentę rodzinną, małżeńską, już 12 miesięcy po ślubie. Teraz pan pyta, ile tej renty? No, zakładając, że przeszedł pan na swoją emeryturę nie później niż w pełnym wieku emerytalnym, zakładając, że żona już osiągnęła pełny wiek emerytalny, no, osiągnęła już dosyć dawno, bo ma 75 lat, to w takim układzie żona dostanie połowę pana emerytury. Pan dostaje teraz 2400, ona dostanie 1200, ale będzie to pomniejszone o 25,5%, czyli o 1/4 tytułem podatku dla nierezydenta, bo ona nie ma statusu imigracyjnego w Stanach, ona mieszka w Polsce. Mimo to dostanie rentę, która będzie pomniejszona o 1/4, czyli mniej więcej $900. Żona mogłaby złożyć wniosek o tę rentę, mówię, 12 miesięcy po ślubie, bo teraz na podstawie tego pierwszego związku sześcioletniego ona nie dostanie renty, bo trzeba mieć 10 lat w przypadku rozwodu. Ale jeżeli pobierzecie się po raz drugi, to 12 miesięcy po ślubie może już dostawać rentę. Sugeruję, żeby na 3-4 miesiące przed tym terminem żona złożyła wniosek o rentę w Biurze Świadczeń Federalnych w Warszawie albo w Krakowie.
Panie Lu, tam było również pytanie o rentę z Unii. Czy żona z niej coś może dostawać?
No nie. Renta prywatna, prywatna emerytura, czy to z Unii, czy związków zawodowych, znaczy zakładu pracy, związków zawodowych, to jest inna sprawa. Taka renta z zakładu pracy, czy też właśnie z Unii, ze związków zawodowych, tylko wtedy obejmuje żonę, gdy żona jest w związku z pracownikiem, w związku małżeńskim i pracownik, czyli pan Janusz, wystąpiłby o wersję tej emerytury, która się nazywa dual life. Dual life jest zazwyczaj mniejsza, ale jest wypłacana tak długo, jak ostatni z małżonków jest przy życiu. ale pan Janusz złożył wniosek o swoją rentę unijną, powiedzmy to, ze związków zawodowych, gdy nie był w związku małżeńskim z żoną numer jeden i pan Janusz dostaje single life, czyli świadczenia wypłacane tylko do jego śmierci. Teraz tego zmienić nie można.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie od pani Barbary. Pani Elżbieto, czy mogę brać unemployment, jeżeli dostaję wcześniejszą emeryturę, a jeszcze pracuję? Moja kompania została sprzedana, mam nowego właściciela, ale stary właściciel obiecał wszystkim, którzy odejdą z pracy w ciągu 90 dni po sprzedaniu, że dostaną unemployment, a także severance. Chciałabym skorzystać z tej okazji na swoją emeryturę w pełnym wieku, idę za pół roku. I jeszcze raz, czy w tej sytuacji mogę dostać unemployment?
No ja czegoś nie rozumiem, bo pani pisze, czy mogę brać unemployment, jeżeli dostaję wczesną emeryturę i jeszcze pracuję. No nie może pani dostawać zasiłku dla bezrobotnych tak długo, jak pani pracuje. Bo zasiłek dostaje się, gdy się traci pracę bez swojej winy, gdy się jest gotowym do pracy i tej pracy się szuka. A zasiłek dla bezrobotnych ustaje w momencie rozpoczęcia tego drugiego zatrudnienia. Więc skoro pani pracuje w firmie, która ma nowego właściciela, to ten nowy właściciel musiałby panią zwolnić, żeby pani dostała zasiłek dla bezrobotnych. I wtedy on może wypłacić severance payment, ale ten severance pomniejsza zasiłek. Także proszę się dowiedzieć u siebie tam w kadrach. Teraz emerytura. Co do emerytury, to jest zupełnie inaczej. I fakt pobierania emerytury, czy renty małżeńskiej Social Security, absolutnie nie przeszkadza w otrzymywaniu zasiłku dla bezrobotnych. Można być na emeryturze, dostawać zasiłek, można być bezrobotnym. To nie... Ale żeby dostawać ten zasiłek dla bezrobotnych, to trzeba być zwolnionym przez pracodawcę, tak jak mówię, bez własnej winy. Czyli nie musi być pani, nie może się pani sama zwolnić, nie może on panią usunąć dyscyplinarnie. A teraz te obietnice poprzedniego właściciela, no cóż, no są tylko obietnicami. I to nowy właściciel, powtórzę, nowy właściciel musi panią zwolnić i jeżeli wybierze pani odprawę, czyli ten severance pay, to pomniejszy zasiłek dla bezrobotnych.
Panie Lu, mamy tutaj jeszcze odnośnie tej sprawy pytanie takie, jaki jest limit zarobków, ile emeryt może dorabiać?
Tak, ile, no tak, bo jeżeli pani odejdzie z pracy, dostanie zasiłek dla bezrobotnych, ale potem znajdzie drugą pracę, a jest pani na wczesnej emeryturze, to absolutnie dotyczy panią limit zarobków. Ten limit zarobków wynosi w bieżącym roku, 2023, 21 240 dolarów na rok, co daje 1770 dolarów na miesiąc i na każde 2 dolary zarobione powyżej tego limitu emerytura jest pomniejszana o 1 dolara.
Pytanie od pani Lucyny. Pytanie do pani Baumgartner. Jakie są podatki i opłaty w USA za transfer pieniędzy z Polski za sprzedane mieszkanie? Będzie to kwota około 75 tysięcy dolarów. Dziękuję i pozdrawiam, Lucyna.
Pani Lucyno, za transfer pieniędzy z konta w Banku Polskim na konto w Banku Amerykańskim no płaci się jakieś opłaty bankowe, oczywiście jakieś tam kilkadziesiąt dolarów, ale nie płaci się żadnych podatków. To tak samo jakby pani przelewem przesłała pieniądze z jednego konta w Banku Amerykańskim na drugie konto albo przełożyła sobie czek z jednej kieszeni do drugiej. Nie ma podatków od transferów. Podatek płaci się nie od transferowanej kwoty, bo to nie ma znaczenia, co pan z tą kwotą zrobi, lecz podatek płaci się po uzyskaniu zysku, a w pani przypadku po zyskownej sprzedaży mieszkania. Bo pani sprzedała mieszkanie w Polsce z jakimś zyskiem. Pani dostała w sumie 75 tysięcy, ale nie pisze pani, jaki to jest zysk. Prawda? Bo może nie było wcale zysku, a może było 5 tysięcy, może 10 tysięcy, ja nie wiem. Teraz w Polsce pani uniknęła pewnie podatków, jeżeli pani tę nieruchomość sprzedała, którą trzymała pani dłużej niż 5 lat. Wtedy nie ma podatku. Ale w Stanach przepisy są inne, bo pani, mając tutaj w Stanach nieograniczony obowiązek podatkowy, no bo tutaj pani mieszka, pani powinna deklarować przychody z całego świata. I po sprzedaży nieruchomości, tak w Polsce, jak i w Stanach, są takie same przepisy. Więc jeżeli ta nieruchomość była inwestycyjną, czyli po prostu nieruchomość, w której pani nie mieszkała, nie była ona rezydencją pani, wtedy przepisy są inne. Wtedy płaci się podatek kapitałowy, capital gain tax, od zysku. Od zysku, nie od ceny sprzedaży. A zysk to jest cena sprzedaży minus koszt nabycia i minus tam różne inne koszty. Teraz wysokość podatku, nie mogę pani tak powiedzieć od ręki, ile pani podatku zapłaci, bo pierwsze nie wiem, ile to było zysku, więc muszę znać wysokość zysku, ale poza tym trzeba znać wysokość pani innych przychodów w danym roku. Również jaki to jest rodzaj przychodów, bo inaczej jest traktowana emerytura, social security, inaczej wynagrodzenia, inaczej jakieś zyski kapitałowe i tak dalej. I trzeba też znać, jak pani ulgi kapitałowe, ulgi podatkowe, przepraszam, do których pani jest upoważniona w danym roku. Czyli pani powinna udać się do swojego księgowego i go spytać: miły księgowy, taka jest moja sytuacja, ile zapłacę podatku? Bo krótko mówiąc, podatek kapitałowy wynosi przeważnie 15% od kwoty zysku. Powtarzam, nie od sprzedaży, tylko od kwoty zysku. Ale może nawet wynieść zero, jeżeli łączny pani dochód podlegający opodatkowaniu, czyli taxable income, w roku bieżącym nie przekracza 44 tysięcy z groszami dla osoby samotnej albo prawie 90 tysięcy dolarów dla małżeństw. Więc powtarzam, radzę udać się do pani księgowego, który zna państwa sytuację finansową i on powie, czy państwo zapłacą podatek kapitałowy, ile zapłacicie, a może przypadkiem jesteście od niego zwolnieni.
Kolejne pytanie mamy od pana Andrzeja. Złożyłem wniosek o emeryturę w Social Security w 2022 roku, podając 21 lat pracy z Polski. Oni przesłali dokumenty do Polski i nadeszła odpowiedź z Warszawy, że okres zatrudnienia w Polsce, 10 lat zatrudnienia zostało zaliczone, a 11 lat nie zostało zaliczone z tytułu bycia nauczycielem. Byłem nauczycielem mianowanym, nie podawali, ile godzin pracowałem, a oni właśnie we wniosku mówią, że jest brak wymiaru czasu pracy jako nauczyciel. Gdzie odszukać, jak na to odpowiedzieć, jak sobie to odnaleźć, czy ZUS ma to zrobić, czy ja? Chciałbym to rozwiązać, bo tracę pieniądze przez brak tych 11 lat.
Tak, to jest duży uszczerbek, to jest połowa pana lat pracy w Polsce. No więc po pierwsze, pan musi szukać swoich dokumentów płacowych. ZUS nie ruszy palcem w bucie w tej sprawie. Więc musi pan znaleźć dokumenty płacowe w jakimś archiwum. Czy one jeszcze istnieją, czy nie istnieją, nie wiadomo. ZUS ma pomocną stronicę. Tytuł tej stronicy proszę sobie zapisać i wpisać to w Google, ona wyskoczy. Więc tytuł tej stronicy jest: gdzie znaleźć dokumentację ze zlikwidowanych zakładów pracy? Gdzie znaleźć dokumentację płacową na stronie ZUS-u? Również sporo jest na sieci pomocnych artykułów, na przykład money.pl, odszukałam, ma taki tekst: od czego zacząć poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu? Poszukiwania dokumentów o zatrudnieniu. No, w ostateczności można powołać dwóch świadków, jakichś znajomych, którzy razem z panem pracowali. Odsyłam również do książki Emerytura Polska i Amerykańska. Na pewno nie zaszkodzi też o poszukiwaniu archiwalnych dokumentów płacowych, tam pisze.
Panie Lu, kolejne pytanie mamy od pani Anny. Jeżeli dojdzie do ratyfikacji przez stronę amerykańską polsko-amerykańskiej umowy podatkowej, to czy wtedy renta wdowia będzie obciążona jedynie 9% podatkiem zdrowotnym, czy dalej będzie pomniejszana o 25,5% non-resident tax lub zostanie to zastąpione polskim podatkiem dochodowym?
Pani pyta o podatki osoby, która jest nielegalnie w Stanach Zjednoczonych, ale wypracowała emeryturę, teraz ją dostaje w Polsce i na dzień dzisiejszy ma obcinane 25,5% tytułem tego podatku dla nierezydentów. Tak. Więc po wejściu w życie umowy, bo czeka ta umowa, ma być ratyfikowana przez Senat. To już 10 lat się ciągnie, nic się nie dzieje, ta umowa emerytalna. Więc gdy wejdzie w życie, to podatek dla nierezydentów nie zniknie. I już wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że umowa mówi, że amerykańskie świadczenia Social Security w Polsce nie będą obłożone polskim podatkiem dochodowym dla osoby, która tam wróciła, dlatego że na mocy umowy emerytury i renty pochodzące z państwowego systemu zabezpieczeń społecznych podlegać będą jedynie opodatkowaniu w państwie, w którym są wypłacane. Czyli Social Security dla nielegalnego jest wypłacane w Stanach. Podatek jest 25,5%. Ten podatek pozostanie, niestety. Korzystać będą tylko legalni imigranci, zielonokartowcy, obywatele, bo ich emerytury będą opodatkowane tylko w Stanach, a tu emeryci przeważnie podatków nie płacą i emeryt w Polsce będzie zwolniony od polskiego podatku dochodowego od świadczeń Social Security, ale zostanie do zapłaty ten 9-procentowy ten podatek, czyli składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie mamy od pana Jerzego. Tutaj mamy aż trzy pytania od pana Jerzego. Pytanie numer jeden. Mam pani książkę Emerytura Polska i Amerykańska. Zakładając, że moja polska emerytura będzie relatywnie niska, około 1350 zł, czy mogłaby pani wyjaśnić, jakie będą potrącenia z amerykańskiego systemu zabezpieczenia społecznego? W książce nie znalazłem tej informacji.
Książka o Windfall Elimination Provision, bo on panu grozi, ta klauzula, jest dokładnie opisana w rozdziale 11 tej mojej książki Emerytura Polska i Amerykańska, którą pan ma na półce. Rozdział 11, proszę sobie przeczytać.
Mamy drugie pytanie od pana Jerzego. Chciałbym także zrozumieć, w jaki sposób przeliczane będą polskie złotówki na amerykańskie dolary, biorąc pod uwagę codzienne zmiany kursu wymiany. Czy może pani mi wyjaśnić, czy amerykański system zabezpieczenia społecznego aktualizuje kurs wymiany raz w miesiącu, czy raz w roku?
Ani raz w miesiącu, ani raz w roku, ani wcale. Bo WEP obliczany jest tylko raz. Na początku ten Windfall Elimination Provision, ta redukcja Social Security, gdy ktoś ma drugą emeryturę w Polsce. Więc administracja Social Security bierze kurs złotego do dolara w pierwszym dniu, kiedy WEP obowiązuje i tego nie przelicza wcale.
Przechodzimy do ostatniego pytania od pana Jerzego. Ostatnie pytanie dotyczy konieczności wypełniania jakichkolwiek formularzy w amerykańskim systemie zabezpieczenia społecznego, na przykład co roku.
Jeżeli administracja Social Security czegoś od panu potrzebuje, to prześlę pismo z zapytaniem. Więc trzeba tylko się upewnić, że ma dobry pana, aktualny pana adres. Więc jeżeli pan mieszka w Stanach, to żadnych formularzy pan nie wypełnia, ale jeżeli pan wróci do Polski, to raz w roku otrzyma pan do wypełnienia kwestionariusz, który ja nazywam Emerycie, czy żyjesz? I omawiam ten kwestionariusz w 12 rozdziale i w sekcji 5.
Przechodzimy do pytania od pana Kazika. Syn planuje kupić dom, a my z żoną chcemy mu pomóc. Ceny bardzo poszły w górę, więc szukamy jakiejś okazji. Teraz domy można oglądać na internecie, samemu umówić się na obejrzenie ich. Moje pytanie jest, czy syn potrzebuje nająć agenta obrotu nieruchomości, czy może dom kupić sam? W naszej okolicy byle chałupka kosztuje 500 000, porządne domy 1 000 000 albo i więcej. Komisowe agentów, przeważnie 6%, to dużo pieniędzy. Czy możemy obejść się bez agenta?
Teoretycznie tak, ale troszkę może wyjaśnię tę kwestię. Zgadzam się, że domy można oglądać na swoim komputerze, na smartfonie, za pośrednictwem takich serwisów jak Redfin, jak Zillow, Trulia, Realtor i tak dalej. Kiedyś to było co innego, bo nie było internetu i żeby dom zobaczyć, to trzeba było, żeby go znaleźć, to trzeba było, prawda, szperać po gazetach, nająć agenta, żeby zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Teraz to jest łatwiejsze. Tylko że trzeba wiedzieć, że te serwisy, o których mówię, Redfin, Zillow, Realtor, wyświetlają domy, które są zamieszczone na MLS, na Multiple Listing Service. A kto wkłada te domy na MLS? Właśnie agenci wystawiający te domy, czyli listing agents, czyli agenci, którzy dostali dom do sprzedania. I tego agenta prowizja wynosi 4-5-6% ceny zakupu domu i ona jest dzielona porówno przeważnie między agenta wystawiającego, czyli listing agent, a agenta klienta, czyli kupującego. Tylko że to sprzedawcy płacą tę kwotę, a nie kupujący, więc tak naprawdę to kupujący nie ma żadnych korzyści z samodzielnego działania. I wyjątkiem jest tylko sytuacja, kiedy dom jest wystawiony na sprzedaż nie przez agenta, tego listing agent, który dostanie wtedy swoje 5-6%, niezależnie od tego, czy pan ma agenta, czy nie. Tylko wyjątkiem jest sytuacja, gdy dom jest wystawiony przez samego sprzedającego, czyli buy owner. Czyli sprzedający działa bez agenta, pan działa bez agenta, wtedy obydwie strony mogą podzielić się wynikłymi oszczędnościami. Tylko że trzeba wiedzieć, że no, różne formalności są wymagane przy sprzedaży domu. Przeróżne przepisy dotyczą takich transakcji. Różne pułapki czekają i te przepisy są stanowymi, więc stanowe przepisy, stanów jest 50, to jest naprawdę cała gałąź wiedzy. I najlepiej jest nająć prawnika, który się zajmie closingiem i formalnościami, chociaż w niektórych stanach to nie prawnicy robią, tylko title companies. W sumie, panie Kaziku, kupno domu to jest poważna transakcja, to jest największy zakup w życiu i warto postępować ostrożnie, żeby nie kupić domu z problemami. I tutaj odsyłam do swojej książki, jak kupić dom mądrze i nie przepłacić. Ona ma swoje lata, ale ciągle jest aktualna.
Kolejne pytanie. Słuchaczka pyta, chciałabym swoje pieniądze po śmierci zostawić siostrzenicy, ale tak, by je przejęła tylko po mojej śmierci. Prawnik powiedział, że potrzebuje International Trust. Co to jest i co pani o tym myśli?
No jeżeli prawnik powiedział, że pani potrzebuje International Trust, no to mogła pani prawnika spytać, co to jest i dlaczego on uważa, że pani potrzebuje... No, miała pani u niego konsultację, trzeba było ciągnąć za język. No, International Trust jest po prostu trust, którego beneficjentem jest osoba zagraniczna. Tylko że w Polsce nie ma takiej instytucji jak trust. Nie ma, tylko są w innych krajach, są w Stanach. Ale są o wiele łatwiejsze metody przekazania majątku po śmierci i ufam, że prawnik je pani wyjaśnił. Jeżeli nie wyjaśnił, to odsyłam do swojej książki pod tytułem Planowanie spadkowe.
Pytanie od pani Marty. Dzień dobry, mam pytanie w imieniu znajomej. Czy pobierając rentę po byłym mężu w USA, można się równocześnie starać o emeryturę w Polsce za przepracowane lata w Polsce i potem również dostawać emeryturę amerykańską? Jak to dokładnie wygląda? Dziękuję serdecznie.
No nie mam czasu na antenie wyjaśniać, jak to dokładnie wygląda, bo to robię w swoich książkach. Emerytura polska i amerykańska. Jeżeli natomiast ta znajoma wybiera się do Polski, to dla niej jest emerytura reemigranta w Polsce. Krótko mówiąc, niezależnie od świadczeń amerykańskich, może pani dostawać należne świadczenia polskie, czyli w przypadku pani znajomej może ona dostawać emeryturę ZUS-u. I WEP jej nie będzie dotyczył, bo ona tutaj ma rentę rodzinną, więc w Polsce ma emeryturę ZUS, WEP jej nie dotyczy. Co do świadczeń amerykańskich natomiast, to nie dostanie ona dwóch świadczeń własnej emerytury renty wdowiej. Nie. Ona dostanie jedno świadczenie, to, które jest większe.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie od pani Beaty. Czy może pani podpowiedzieć, jak nie stracić zasiłku SSI przy sprzedaży domu?
No, pani Beato, to jest trochę ciężka sprawa, bo zasiłek SSI jest dla osób ubogich. Dla tych, którzy nie mają więcej niż $2000 albo $3000 w przypadku małżonków przy duszy. Teraz dom, w którym pani mieszka, nie jest brany pod uwagę, nawet jeżeli jest warty $1,000,000 albo więcej. Nie jest też uwzględniany samochód, nie jest uwzględniana działka na cmentarzu. Ale niestety, gdy pani ten dom sprzeda, to nagle staje się pani zamożna, bo pieniądze wpływają na pani konto i pani traci prawo do pomocy społecznej. No i ten sprzedaż tego domu i ten nagle wysoki stan konta bankowego ma pani obowiązek zgłosić do urzędu, bo jeżeli pani tego nie zrobi, i nadal będzie pani pobierała SSI, ten zasiłek, to urząd się i tak dopatrzy. I wtedy pani będzie musiała tę nadpłatę za ostatnie miesiące, nawet lata, zwrócić, a to się może uzbierać sporo pieniążków.
Zakończmy pytaniem od pana Henryka. Od listopada przechodzę na emeryturę mając 28 lat ze znaczącymi zarobkami i redukcja WEP wyniesie dla mnie około $120. Jeżeli w przyszłym roku i następnym dorobię wymagane 30 tysięcy, czy ten WEP zostanie mi zniesiony?
Tak, panie Henryku. WEP zostanie przeliczony, ciągle mówimy o klauzuli Windfall Elimination Provision, która pomniejsza amerykańską emeryturę, bo mamy polską emeryturę. To tak dla naszych nowych słuchaczy, żeby wiedzieli, o co chodzi. Więc ten WEP będzie przeliczony i zniesiony automatycznie, ale kiedy? Tylko wtedy, gdy pan dociągnie, dorabiając na emeryturze, do 30 lat ze znaczącymi zarobkami. Te znaczące zarobki teraz to jest $29 700 rocznie. Jeżeli panu zabraknie nawet paru dolarów, albo i ten rok nie będzie zaliczony, czyli nie dociągnie pan do 30 lat ze znaczącymi zarobkami, to przeliczenie nie nastąpi.
I tu na koniec, z racji tego, że ostatnie pytanie dotyczyło WEP. Pani Elu, jak zwykle co tydzień chcielibyśmy przypomnieć o tym ważnym apelu dotyczącym petycji w sprawie zniesienia WEP.
Tak, powinniśmy zawalczyć o zniesienie WEP. My wszyscy jako Polonia tutaj kłania się organizacja PASI, Polsko-Amerykańska Strategiczna Inicjatywa, która przygotowała taką petycję. Trzeba udać się na ich witrynę joinpasi.org. Trzeba nacisnąć na zakładkę akcja. I podpisuje się petycję bardzo prosto, jedna chwila i sprawa jest załatwiona. Te petycje będą dostarczone do kongresu, gdy będzie zorganizowany taki wiec w Waszyngtonie, na który też Państwo są zaproszeni. Wyjaśniam te wszystkie sprawy, bo nie tylko petycje, ale kwestie słania listów do swoich polityków w Waszyngtonie, żeby zatwierdzili nową ustawę, która czeka. To jest Social Security Fairness Act. To jest ustawa o zniesieniu WEP-u. I sugeruję, żeby słać listy do naszych polityków w Waszyngtonie. Jak to zrobić? Dowiedzą się Państwo na pierwszej stronie mojej witryny poradniksukces.com.
A w naszym programie to już wszystko. Przypominamy, że archiwalne programy dostępne są na stronie polskieradio.com. Przypominamy oczywiście witryna poradniksukces.com, czyli skarbnica wiedzy, a my słyszymy się z panią Elą za tydzień. Pani Elu, dziękuję za spotkanie i życzę miłego tygodnia.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces. Dobra wiadomość z Polameru. Teraz paczki morskie docierają do Waszych bliskich w Polsce jeszcze szybciej, nawet w ciągu 4 do 5 tygodni. Super szybki serwis paczek morskich tylko w biurach Polamer. 4 do 5 tygodni. Polamer to stabilność i gwarancja od ponad 50 lat. Firmy przechodzą i odchodzą, a Polamer był, jest i będzie służył Polonii w całych Stanach Zjednoczonych przez wiele lat. Adresy wszystkich biur na stronie polamerusa.com. Jedyna taka polska firma. Polamer. Yeah.